Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gry na planszy. No i dzisiaj, jak widzieliście, będziemy mówić o grze, której de facto nie ma.
Takie rzeczy się u nas nie zdarzają. Jak to w ogóle się stało? Czy ktoś nas zaprosił do promocji gamefoundowej kampanii?
Nie.
Nikt nas nie zaprosił.
Nie. Grę Vampire Lords, bo tak się nazywa tak gra, polskich autorów. Zagraliśmy dzięki w sumie, czy przy okazji prośby Michala z Wojennik TV, który tę grę dostał do jakiejś tam recenzji, nie wiem do czego dostał, w każdym razie powiedział, że chciałby zagrać, bo musi przygotować o tym materiał. No i my powiedzieliśmy, że spoko, że chętnie, że zobaczyliśmy, jak to wygląda. Michala lubimy, więc zgodziliśmy się na zagranie tej gry. Więc dzisiaj wszystko, co usłyszycie, to jest na podstawie wersji prototypowej.
Jednej partii.
I to tyle chyba. I o tej jednej partii i tych pierwszych wrażeniach będę mówić.
Ciuniak.
I Winciarz.
No bo co, bo to u nas nie może się nic zmarnować. No nie jest tak, że spędziliśmy 3 godziny nad planszą i teraz nie pogadamy sobie chwilę.
Nie wiem, czy nie może się coś zmarnować, bo oczywiście tak, trochę jakby znowu, bo tam poczytałem ostatnio gdzieś tam na różnych forach i tak dalej, dlaczego tak rzadko nagrywamy. No nagrywamy dlatego tak rzadko, że chcemy ograć te tytuły, które nagrywamy, a jak słyszeliście, mnie było ponad 3 tygodnie, więc my tak nie możemy nagrać inaczej. Nie jesteśmy nawet w stanie w ciągu tygodnia zagrać tyle partii, żebyśmy mieli poczucie, że możemy mówić o jakimś tytule. A wiedzieliście, że na naszym stole jest Andromeda, Edge, na naszym stole jest Flashpoints, czyli Legacy, które będziemy grać pewnie długo. O czymś jeszcze tam będziemy pewnie mówić w najbliższej przyszłości. Więc sumarycznie my trochę teraz ogrywamy, no to mówię, wynikło z prostej sytuacji. No nie mamy 3 tygodnie, czy tam 3,5 tygodnia, wypadamy z kursu i nie nagrywamy. Natomiast no tutaj chcieliśmy się z wami podzielić przemyśleniami, dlatego że no po pierwsze, no jest to polski projekt, startuje na GameFundzie. W momencie, kiedy to nagrywamy, jeszcze nie wystartował.
Ale no dosłownie za 45 minut ma wystartować.
Dokładnie za 45 minut będzie startował. Tam macie jakieś już recenzje i angielojęzyczne, jakieś playthrough chyba od Rado, czy tam jak się gra. Macie recenzje polskojęzyczne, więc tam materiałów trochę jest.
Jest sporo.
Jak na kampanię.
Na kampanię polskiej gry, która jest wydawana całkowicie niezależnie własnym sumptem.
Tak, bo tutaj trzeba powiedzieć, że państwo, czyli para twórców, to Weronika i Maciek, którzy, jak piszą na stronie, Weronika odpowiada za stronę wizualną gry, jest artystką i projektantką graficzną, co widać, zresztą będziemy o tym za chwileczkę mówić. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki, a tworzenie Vampire Lords zaczęło się od jej pracy magisterskiej, czyli zakładamy, że być może robiła jakąś wizualną oprawę gry planszowej i takie coś sobie tam stworzyła. Natomiast Maciek to ekonomista, analityk danych i pasjonat historii, zajmuje się rozwojem i balansowaniem warstwy mechanicznej gry. I wspólnie tworzy mechaniki gry i podejmujemy kluczowe decyzje dotyczące projektu. I mamy tam jakieś tam sobie zdjęcia z różnych testów, jak oni tam sobie pracują nad tą grą, z influencerami, jak grają w tę grę. No i bardzo ważne jest to, co tutaj przytoczyłeś, zanim zaczęliśmy nagrywać, czyli że Vampire Lords powstał jako praca magisterska Weroniki, wyjątkowo pozytywne przyjęcie gry i setki pochlebnych komentarzy zachęciły nas do dalszego rozwijania projektu i podążania ścieżką crowdfundingu. No i tak jak powiedzieliśmy, no jest to polska, zupełnie absolutnie polska produkcja od A do Z, jeżeli chodzi o grafiki, mechanikę i tak dalej. Nie wiem, jaka będzie produkcja finalnie. Pewnie w Chinach będzie robiona, bo tam jakieś płytki, niepłytki i tak dalej będą robione.
Zabawne, bo pomyślałem teraz, że to nie jest pierwsza praca magisterka, którą ogrywamy w ramach
Chodzi ci o Skały Minerały, które wychodziły z lodówki?
Nie.
Ona była pracą.
To też była praca.
Tylko To była praca.
Michał Sieńko i jego Zygmuntus Augustus.
Zygmunt August, tak jest, tak. To też praca magisterska, więc okazuje się, że wiele prac magisterskich może trafiać na nasze stoły. Ale były też Skały i Minerały, tak? Jak to się nazywało? Coś tam Skały i Minerały.
Minerały po prostu.
Minerały. Dodałem z tego. Dobra, przepraszam. Minerały. Pamiętam, że dużo Juwi robiło, żeby tę grę bardzo mocno wypromować. I widzisz, i nie wpadłem jednak w ten. A niektóre reklamy z lat 80. jeszcze pamiętam. To straszne. Dobrze. Vampire Lords. Zacznijmy może od tego, że prototyp był wykonany, bym powiedział, bardzo wypaśnie.
Prototyp był wykonany tak, jak niektóre gry finalnie nie są wykonane.
Chciałbym wyglądać tak.
Czyli już wszystkie drewniane elementy, wydaje mi się, były takie, jak będą... A właśnie, bo to my graliśmy prototyp z drewnianymi elementami.
Z drewnianymi elementami, nie mieliśmy plastikowych tam tych wampirów.
Ale jakby to drewno miało już być takie w oryginale, to tu nie ma się czego wstydzić, nie ma się wstydzić, nie ma się jak wstydzić tych całych żetonów. Warstwa wizualna jest, przede wszystkim ma charakter, ma styl. Różnie bywa z czytelnością, ponieważ wydaje mi się, że spójność oprawy wizualnej miała wyższy priorytet niż czytelność planszy.
Spójność zdecydowanie, bo wszystkie komponenty mam wrażenie, że są bardzo spójne. Natomiast to, co powiedziałeś, zgodzę się w 100%, że są sytuacje, w których wygrała warstwa graficzna nad warstwą czytelnościową.
No bo niestety, jeśli trzymamy się tego, że w grze mają być 2 plus 1 kolor, czyli czarny, biały i czerwony, i plansza będzie faktycznie monochromatyczna, i na tej planszy ważne są pola, na których można stawać drogi, które łączą te pola i obszary otoczone drogami, a w paru miejscach mamy narysowane ogrodzenie, które wygląda trochę jak droga, ale drogą nie jest.
Tak, mieliśmy dwie zagwozdki, czy to jest droga, czy nie, a to był brzeg planszy.
Znaczy to była taka drobniutka zagwozdka, ale...
Znaczy szybko się... No tak, ale wiesz, na pierwszy rzut oka nie mogłeś powiedzieć na pewno, że to jest nie droga, tak?
Tak więc tutaj spójność, właśnie konsekwencja wizji przysłoniła trochę czytelność i na przykład Root robi taką planszę trochę lepiej, bo większy kontrast to więcej widoczności.
Ja tutaj pewnie tą planszę porównałbym do tej planszy z nieszczęsnego Pesta pierwszego wydania. Pamiętasz, jak to graliśmy?
Tak, tylko żaden z naszych słuchaczy nie będzie...
Ale bardziej chodzi mi o to, że Pest miał czarną planszę z ciemnymi, bardzo w ciemnych kolorach. I tam już w ogóle, jak coś już położyło na planszy i trzeba było powiedzieć, gdzie się którędy idzie, no to było to bardzo, bardzo ciężkie. Tutaj dodatkowym takim problemem jest to, chłopaki, mówię o moich współgraczach, powiedzieli, że nie do końca, że trochę się czepiam, jest to, że warunkiem wygranej gry jest to, żeby tam atakować sobie takie miasta i te miasta są takie lekko czerwonawe, taką mają tak poświatę i kładziemy na nich żetony na początku i ten żeton można tak położyć, że znika ta czerwona poświata.
A czy nie kładziemy na nich żetonów na początku, tylko...
No masz jedno miasto.
No tak, że kontrolujesz, ale to, bo ty mówisz, że jak przykryjesz, że gracz kontroluje, to przestajesz widzieć, że to jest miasto, ale ten żeton nie leży na żadnym innym polu na planszy, niż tylko na
właśnie mieście. Rozumiem to, absolutnie to rozumiem, natomiast mnie to jakoś tam, no nie wiem, bardziej bym chciał, żeby to było jednak mimo wszystko widoczne, nie? Żeby to było bardziej widoczne. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że mamy tam karty. Te karty są bardzo spójnie i fajnie zilustrowane. Nie wszystkie ilustracje mi się podobają, bo jak akurat grałem wampirem, który akurat jego sylwetka i przedstawienie mi się absolutnie nie podobało, ale było spójne z tym wszystkim, co tam się dzieje. Bardzo podoba mi się jednak...
To oprawa graficzna w stylu drzeworyt kor.
Nie no, ale to ładnie zrobione, naprawdę ładnie zrobione. Bardzo fajne karty, tam karty bitwy, karty takie, które możemy zagrywać, bo tam tworzymy sobie taki deck, którym będziemy sobie operować w trakcie rozgrywki. Wszystko tak jak powiedziałeś, czy w takim, nawet bym powiedział, komiksowym podejściu, wiesz, tak myślę sobie, że tam, nie wiem, Majka Mignola widzę jakiegoś tam w takich kolorach często, nie? Więc to bardzo, bardzo pasuje. No i muszę powiedzieć właśnie, że no nie wiem, zaskoczyło mnie nawet to, że instrukcja, którą Michel wyjął z pudełka, wyglądała jak wydrukowana na takim wypasionym papierze grubym.
Państwo autorzy idą do kampanii przygotowani i to mega. Już po prostu jest finalne.
Mega, mega. I jeżeli to jest tak będzie finalnie wyglądało, to naprawdę, no mówię, możecie co najwyżej się przyczepić na zasadzie, och, wolałbym więcej kolorów, ale to jest już kwestia gustu, a nie tego, czy to jest ładne, czy nie. Ja oczywiście jako wydawca prawdopodobnie czepiałbym się okładki, bo okładka jest mało growa dla mnie.
Okładka mi się bardzo podoba, ale...
Na komiks.
Ale nie wiem, czy sprzedaję gry na półce, ale ta gra nigdy potencjalnie nie będzie stała na żadnej półce.
Jest bardzo fajna ta okładka. Mm-hmm. Tylko mówię, mało growa, mało informacji, gdzieś tam brakuje mi informacji. Znaczy, brakuje mi, żeby ta gra mi trochę mówiła wprost, jestem grą. W tym pudełku znajduje się gra.
Ale z drugiej strony jest na, ta okładka jest na tyle nietypowa, że tą nietypowością przyciąga.
No przyciąga, no, tylko że to jest taka okładka gamefundowa, kickstarterowa, a mało taka powiedziałbym. No i druga rzecz, no czarna, nie? No czarne okładki, ponoć, ja tego nie wiem z autopsji, ale ponoć jest przeświadczenie, że czarna albo brązowa okładka nie sprzedaje gry i że nie powinno się tego robić. Jestem ciekaw, co o tym myśli Abyss na przykład. Ale może... gdzie na okładce też nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Okej, to to już powiedzieliśmy sporo na temat tego, jak to wygląda, kto to za tym stoi. No to jak się w to gra, powiedz.
Jak się w to gra? Jest to gra typu chodzimy po planszy armiami, zajmujemy punkty strategiczne i chcemy tych punktów strategicznych zdobyć odpowiednią liczbę, żeby zwyciężyć. Standardowo my graliśmy w maksymalnym składzie, który na tę chwilę maksymalnym, ponieważ jest tam jakiś stretch goal potencjalnie, który rozszerzy tę grę do 5-6 graczy. Graliśmy w 4 graczy i w 4 graczy celem gry jest zajęcie 4 zamków.
5.
4 zamków.
A, zamku, okej.
Okay. 4 zamków. Albo 8, jeśli gramy w sojuszu. 5 faktycznie.
5 albo 8, jeżeli gramy w sojuszu.
Wtedy po 4 na głowę. Więc tak, mamy tę pewną liczbę punktów strategicznych, które musimy sobie zająć. O sojuszach myślę, że trochę później, bo to będzie trochę inny akapit. Teraz wyobraźmy sobie, że każdy gracz jest sobie sam sterem, żaglem, okrętem i walczy na tej planszy indywidualnie. To, czym walczymy na planszy, to są nasze armie i nasze wampiry. Vampir Lord i kilku Vampire Spawnów, których jak to można by przetłumaczyć po polsku? Pomioty wampirze, pomniejsze wampiry.
Nie, tutaj jest to wypisane, że są to sługi.
Sługi, no dobrze.
Wampirzy, sługi.
Pomiot mi się bardziej podoba jako słowo.
Lordowie i słudzy.
I myk polega na tym, że nasze armie składają się z dwóch rodzajów jednostek. Mamy jednostki, które są po prostu ludźmi, którzy nam służą i którym trzeba płacić na końcu rundy pieniędzmi. I mamy nieumarłych, którym trzeba na końcu rundy płacić krwią. Co,
klimat.
Co od razu popycha nas do wniosku, że w grze będzie ekonomia oparta na dwóch walutach, na krwi i na pieniądzach, i będziemy musieli sobie zapewnić dochód tych zasobów, żeby móc opłacać nasze armię. Każdy gracz będzie zaczynał sobie ze swojego zamku startowego, który jest nietykalną lokacją na planszy, w której to będziemy sobie rosnąć w siłę, nabudowywać jednostki i później te jednostki wysyłać na planszę w celu podbicia okolicznych wiosek, które będą generowały nam krew. I miast, które będą generowały nam hajs. Złoto i będą jednocześnie punktami zwycięstwa, które będziemy sobie zdobywać. Dodatkowo wszystkie akcje, które wykonujemy w grze, będziemy wykonywać zagrywając karty o wielorakim zastosowaniu. Każdy dostaje startową talię, w której ma karty, które można grać na ikonkę, którą posiada w lewym górnym rogu, albo na tekst, który posiada sobie na środku. I ikonki są dworakie. Możemy za ikonę aktywować nasze wampiry lub za inną ikonę aktywować nasze armie. Aktywacja armii jest prosta, ponieważ jest to albo rekrutacja jednostek, albo ruch armią w celu zdobycia większego terenu. Podbijania, tak.
Tutaj tylko krótko, ten ruch można bombić, czyli można sobie chodzić i zostawiać sobie ludziki po planszy.
Jest to istotne, że jednostki mają formę dysków, które poruszają się w stosach. No i jak ktoś kiedykolwiek grał w grę wojenną typu Hannibal i Hamilcar, Hamilcar, nie zawsze zapominam, więc powiem Hannibal, Rzym kontra Kartagina, pierwowzór. Jak już poruszamy tym stosem jednostek, to możemy po drodze jednostki zbierać albo zostawiać w celu zatrzymania najazdu przeciwnika lub trzymania kontroli lub utrzymywania spokoju, ponieważ niepokoje i płomienie niechętnych chłopów często, będą się pojawiać często, zazwyczaj dzięki uprzejmości naszych współgraczy. Tak czy siak będziemy właśnie poruszać po planszy stosikami żetonów i jest to rozwiązanie spoko, jest to rozwiązanie czytelne, ponieważ te żetony są takie, wiesz, fajne, grubaśne i od razu z boku widać, który jest czarny, który jest biały, widać siłę armii.
Widać czyja, bo na górze leży nasz kolor, więc ogólnie tak, widać wszystko. I można się oczywiście czepić, że jak tam może, nie wiem, już dużo tych dysków, to tam chybotliwe to jest, ale w tej grze, przynajmniej po naszej rozgrywce, nie było takiej sytuacji.
Szybciej jednostki ginęły niż były dostawiane, ale o tym też później. No i mamy jeszcze aktywowanie wampira. Aktywowanie wampira to jest ruch wampirem po planszy, to znaczy mogę polecieć gdziekolwiek na planszę. I ważne jest to, że wampiry stają nie w miasteczkach i w wioseczkach, tylko pomiędzy nimi, tak jakby stały w rucie na lesie, czyli poruszają się tak jak wagamond w rucie. Tylko że wampir może sobie zamienić się w nietoperza i może polecieć na dowolne takie pole na planszy.
Wszędzie jest blisko dla niego.
Wszędzie jest blisko dla wampira. Wiesz, zamieni się w mgłę, zamieni się w nietoperza, teleportacja, bardzo wszystko proste pod tym względem. W Rumunii najwyraźniej nie ma rzek, więc nie musi się martwić o...
Byłem w Rumunii, są rzeki, ale w tej części akurat...
No nie musi się martwić o to, że przez płynącą wodę nie może przejść. Tak czy siak, to tu jest pominięte.
Ale dalej klimatyczne. No.
Nie, no oczywiście, nabijam się. I więc tak, jak taki wampir gdzieś przyleci, to może na przykład...
Nastraszyć wioskę i powiedzieć, że jest moja.
Może nastraszyć pustą wioskę i powiedzieć, że jest moja. Może pójść się najeść, żeby zarobić trochę krwi na opłacenie kolegów, czyli wiesz, bierze w bukłak najwyraźniej i zanosi do domu krew, co wzbudza niepokoje i powoduje, że ludzie się buntują, bo panie lordzie Wladzie Palowniku, my się boimy wystarczająco ciebie, ale tu jakiś inny wampir do nas przyleciał i zaczął nas straszyć. Oburz. I trzeba tam na przykład wysłać wojsko, żeby ich spacyfikowało, albo pójść i uspokoić. No mniejsza. Wampir może też w końcu pójść naskarżyć rodzicom i polecieć na przykład do wampirów rzymskich albo weneckich, albo do nekromantów, i to są takie pola worker placementowe na brzegu planszy, które kto pierwszy zajmie, ten lepszy, i może sobie wykonać akcje. I są to akcje typu...
Zmuś kogoś, żeby dał ci... hajs chyba.
Tak było. Zmuś kogoś, żeby ci dał krew.
Krew, a jak nie to...
A jak nie może, to Roma Lokuta i też idziesz na dywanik do dyrektora.
Tak, tak jest. Jedno to było, użyj karty, którą możesz z discardu, ale użyj, bo powiedzieliśmy o tym, że na karcie jest tekst oraz ikonka. Użyj i ikonki, i tekstu z tej ostatniej karty. Zatrudnij sobie trzech
wampirów.
Trzech, tak.
Nieumarłych.
Nieumarłych, chciałem powiedzieć, tak. Do swojej armii.
I kup kartę taniej.
I ostatnia rzecz to kup kartę taniej.
Ponieważ skoro mamy karty, którymi gramy, to możemy też sobie dodatkowe karty do talii kupować.
I znowu za dwie waluty.
I z tego... A czy tam za więcej? A tak, bo są karty, które kosztują pieniądze i są karty, które kosztują krew. I to nie jest tak, że te karty... na wystawce leżą w różnych miejscach, to znaczy może być sytuacja, w której narobiłem się krwi, idę kupować, o nie, dzisiaj nie przyjmują
karty za krwi.
Nie przyjmują hemoglobiny, tylko inne metale. No i co jeszcze? I właśnie, karty oprócz aktywowania wampirów i armii wykonują też akcje, a akcje mogą być najróżniejsze, mogą...
Tutaj tylko dodam, że zamiast oprócz to jest albo, czyli zagrywając karty, to tutaj się albo zagram właśnie symbol, i ten symbol to jeden z tych dwóch, o których powiedzieliśmy, a drugie to jest właśnie tekst karty. I tekst karty, no są różne, są dwa rodzaje kart, bardzo ważne, karty, które robią jakieś akcje. Na przykład, nie wiem, dodaj sobie trzech ludzików do swojej armii, gdziekolwiek na...
Zrekrutuj jednostki, zabij jakieś
albo
jednostki.
Albo zabierz komuś, przełóż,
wykonaj ruch na specjalnych zasadach.
I tak dalej, i tak dalej. Ale są też karty bojowe. Karty bojowe działają podczas bitwy, a bitw jest tutaj dosyć dużo. Dlaczego?
Bitew.
A powiedziałem bitw?
Bitw.
Jezus, nie, mój mózg jeszcze nie wrócił do siebie. Dobrze, bitew jest dosyć dużo, dlatego że praktycznie każdy ruch w tej grze powoduje jakąś bitkę. A to albo bijemy się z wioseczką, która nie chce być zwampirzona, albo bijemy się z miasteczkiem, które jeszcze bardziej nie chce być zwampirzone i poza tym jest potrzebne nam do tego, żeby wygrać grę. No albo bijemy się z przeciwnikiem, który broni jakieś wioseczki albo miasteczka, więc ogólnie tych walk jest tutaj dosyć, jest walk jest dość dużo, a te karty bitewne No, robią też cuda na kiju. Na przykład płacimy krwią, żeby rozpuścić jednostki z armii przeciwnika, albo płacimy jakieś tam hajsem czy czymś tam, żeby wykonać jakąś specjalną akcję, typu zamienić, zabić i tak dalej, i tak dalej.
Większość z nich sprowadza się do tego, żeby uszczuplić armię przeciwnika przed faktyczną
bitwą. Albo mieć jakieś fajne benefity za wygraną, na przykład za każdego zabitego nieumarłego dostajesz więcej krwi na przykład. Nie? Więc ogólnie to są tego typu karty. I tak jak powiedziałem, te karty są sytuacyjne, bo albo zagrywamy je podczas bitwy, więc wtedy jakby automatycznie prawdopodobnie zagramy dwie karty, czyli jedna karta poruszy naszą armię i przed bitwą każdy obrońca i atakujący, jeżeli walczymy pomiędzy sobą, może zagrać taką właśnie kartę, albo zagrywamy ją właśnie na ten symbol, o którym powiedziałeś.
No i jeszcze dwa takie drobiazgi. Są karty, które mają zdolność, która odpala się, kiedy tę kartę kupuję i później przestaje już działać.
Tak jest, taka sakieweczka, która mówi kup sobie karty, na przykład dołóż sobie do swojej armii dwóch ludzi.
I są karty, które mówią, kiedy usuwasz tę kartę stali poprzez granie jednego z efektów, otrzymujesz jakiś inny.
To
efekt.
Jest śmieszne, bo tam jest taka ikonka takiej trumienki i to jest fajne, że myśmy tutaj oczywiście odnieśli się do Tyrants of the Underdark, czyli tyrantów z półmroku.
Podmroku.
Tak? Podmroku, przepraszam. Tak było? Podmroku. Mhm. Taki była propozycja przynajmniej. I to jest po prostu takie palenie karty. Jak palisz kartę, to za spalenie karty dostajesz fajne efekty i te efekty są naprawdę bardzo często takie... nie dość, że mocne, to takie kuszące.
No tak, no i przede wszystkim jest tutaj pomysł na to, że...
Przepraszam, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że gdzieś usłyszałem, że to jest deck builder, a to jest tak naprawdę, bo w tej grze dobieramy karty w zależności od tego, którą gramy 4 rundy i tam jest...
W każdej rundzie dobierzemy 4, inną liczbę
4,
kart.
4, 5, 6, 5, z tego co pamiętam. Więc tak naprawdę i w trakcie rundy jeszcze może się nam uda dobrać jakieś karty, więc my tak naprawdę nie chcemy robić nie wiadomo jak długiego tej swojej talii.
Bo nie będziemy jej przetasowywać per se w trakcie rundy.
Dokładnie.
Zazwyczaj.
Tak.
Och, zazwyczaj po jednej partii, pięknie.
No dobrze, ale widzieliśmy różne zdolności kart, różne zdolności wampirów. No nie ma takiej opcji. Jak dobierzesz dwie karty czy trzy, to już jest bajer, że tak się stanie.
Intuicja, którą będę się bardzo często w trakcie tego nagrania posługiwał, podpowiada, że kart chcesz mieć tyle, ile dobierasz,
ile
plus ewentualnie tyle, ile masz w talii akcji, dobierz kartę.
Dokładnie, więc sumarycznie... Trochę te karty chcemy kupować, ale tak trochę chcemy się pozbywać tych słabszych.
Tak, bo to właśnie to w fajny sposób zachęca, że kupuję, bo coś mi daje, ale usuwanie ich...
Znaczy
sam fakt usuwania karty stali nie jest tym efektem, do którego dążę, tylko...
No tak. No.
Jest to ulepszanie talii, bo ona właśnie nie przetasuje się w grze dużo razy, więc w sumie chcę sobie zbudować jedną taką solidną rękę, która będzie działać tak, jak chcę, żeby działała i no to jest idea, która mi się podoba.
Tak jest. Więc tak, jak pogramy sobie te akcje i tutaj gramy sobie te akcje w ten sposób, że każdy zagrywa sobie karty, wykonuje tą akcję, którą sobie zdecydował się, czy to będzie ta akcja z tekstu, czy z symbolu. I gramy tak, aż wszyscy spasują. Jak wszyscy spasują, to dzieją się takie rzeczy, jak będziemy mieć możliwość, przepraszam, zakupić nowe karty i te nowe karty, tak jak powiedziałeś, mogą nadać jakieś profity, mogą nie dać żadnych profitów. Karty są podzielone na jakby trzy rodzaje, nazwijmy to w ten sposób, bo pierwszy rodzaj to są te karty akcji, drugi to jest karty bitewne i trzecia to jest taka karta pod tytułem leży zawsze.
Taki srebrnik.
Dokładnie, leży zawsze i możesz ją sobie kupić, jak nie masz czego kupić. Tak jak powiedziałem, karty kosztują albo krew, albo pieniądze. Zdarzyło mi się podczas wczorajszej rozgrywki nie móc kupić żadnej karty, bo miałem mnóstwo krwi, mało pieniędzy, a wszystkie karty były bardzo były droższe niż miałem pieniądze. Za chwilę jeszcze powiemy, co tam można sobie zrobić, żeby trochę sobie pomóc. Po tym jak kupimy te karty w większości lądują na naszym discardzie, więc będą przetasowane, nie wiadomo czy nam wejdą do ręki, chyba że właśnie robimy sobie tak krótką rękę.
Chyba, że umiemy grać.
Chyba, że umiemy grać, na przykład wiem, że będę miał, nie wiem, 6 kart do dobrania plus 2 i mam 8-kartową talię, więc jest ok. Potem zbieramy benefity. Benefity zbieramy sobie z miast, które są w naszym posiadaniu oraz wiosk, które są w naszym posiadaniu. To są pieniądze oraz krew. Płacimy swoim poddanym pracującym dla nas w armii, krew albo złoto. Jak nie możemy zapłacić, to oni nam uciekają, bo nie chcą z nami pracować. No i przechodzimy płynnie do...
Związek zawodowy wampirów to jest pomysł na jakieś opowiadanie, fantazy.
No i potem sobie przechodzimy płynnie do rozpoczęcia kolejnej tury. Ten pierwszy gracz, który spasował, dostaje pierwszego gracza i gramy sobie kolejną rundę. Runda, tak jak powiedzieliśmy, w zależności od tego, która to jest runda, różni się liczba kart, które będziemy dobierać, więc ta dynamika trochę rośnie, bo na początku mamy mało akcji, potem jest coraz więcej. Kulminacyjnie jest te 6, na końcu jest 5, ale już te ręce nam trochę lepiej chodzą, trochę lepiej, więcej dobieramy tych kart i mamy jakieś tam sobie plany. Ale tak tylko chciałem powiedzieć, że mamy 4, 5, 6, 5, tak z defaultu mamy 20 akcji, które wykonamy.
Tak jest.
I to wszystko. No i
są jeszcze szczegóły, które są drobne, aczkolwiek istotne, ponieważ, ponieważ każdy z nas wciela się w jakiegoś mniej lub bardziej historycznego wampira, który posiada, cztery. No, historyczność wampirów to jest temat na dyskusję w
innym byłem podcaście. W Rumunii byłem i jakby tam wszyscy wierzą, że był ten Vlad, nie?
No palownik.
Mamy Elżbietę Batory.
Pani Elżbieta Batory.
Mamy Mircze Starego, Vlada Palownika wspomnianego oraz Emin Katun.
Tego tak. To nie znam.
Też nie znam.
Tak czy siak, każdy z tych wampirów posiada cztery zdolności, z których w trakcie gry będzie mógł sobie odblokować maksymalnie trzy i działa to w ten sposób, że w każdej rundzie będziemy mogli sobie zdobyć coś, żeby odróżniać się zdolnościami od innych graczy.
Mówisz o początkowej fazie, tak?
Mówię o fazie początkowej i ma to też związek z tym, że możemy wejść w sojusz i zamienić tę grę w grę drużynową i wymienić się taką kartą umiejętności z jednym z przeciwników i od tej pory ty, mój przeciwniku, nie jesteś już moim przeciwnikiem, tylko jesteś moim sojusznikiem. Wymieniamy się kartą zdolności, żeby te zdolności ze sobą skombować w jakiś mniej lub bardziej oczywisty sposób.
I to jest bardzo ważne, sojusz jest do grobowej deski, że tak nawiążę do desek i do grobu. Co bardzo akurat mi się podoba, bo ja lubię, jak sojusze są niezrywalne i jak ktoś mi powiedział, że będzie moim sojusznikiem, to nim będzie.
Aczkolwiek mechanika gry mówi, że jeśli do końca gry warunek zwycięstwa słaby, nie, dostaje, tak? nie zostanie spełniony, to znaczy jeśli sojusz się nie postara i nie wygra, to wyłaniamy jedynego zwycięzcę na podstawie tego, ile zamków udało mu się zdobyć. I jest to dynamika nietypowa. Powiedziałbym nawet, że dosyć pomysłowa, że w pewnym momencie musimy zdecydować, czy my chcemy wygrać razem, czy w sumie...
Tutaj tak, to jest zabawne, bo ja od razu powiedziałem o gramy Wanka, jest merch, nie? I ten, ale też mieliśmy śmieszną wczoraj sytuację, bo propozycja była taka na moja, że może zróbmy od razu sojusz. Popatrzyliśmy na planszę, zróbmy sojusz tak jak nie wiem, idą linie wschód-zachód, czy tam północ-południe.
No, oprzyjmy się frontami, plecami. Znaczy, tak. Oprzyjmy się o siebie plecami i prowadźmy wspólny front.
I brońmy swojego, atakując tą drugą stronę. Nie poszło to dobrze. Zagraliśmy pierwszą rundę i po pierwszej rundzie ewidentnie Ciuniek z naszym kolegą Tomkiem wysforowali się do przodu, więc bardzo szybko spojrzeli na siebie i stwierdzili, bierzemy sojusz.
Nie, no pomogło nam to, że te armie, które wyprowadziliśmy w swoich kierunkach, starły się ze sobą i uległy anihilacji i nagle okazało się, że nie mamy napięć na granicy, więc możemy wejść w sojusz.
To prawda, bo najpierw się biliście. No i ja z Michelem wtedy jakby automatycznie odpowiedzieliśmy też sojuszem, no bo stwierdziliśmy, że będzie ciężko grać indywidualnie przeciwko dwóm graczom, więc weszliśmy sobie w sojusz. No dobrze, mechanicznie ta gra jest, ja bym powiedział, takim dość, ona nie jest trudna w tym wszystkim, co proponuję, dlatego że warto powiedzieć o tym, że akcje są dosyć proste, to są, nie wiem, wystaw, poruszanie jest proste, trafiasz na neutralną wioskę, musisz się tam bić, tak? Mhm. Trafiasz na miasto neutralne, musisz się bić, trafiasz na innego przeciwnika, musisz się z nim bić. Jeżeli coś łamie te zasady, czyli karta, to karta dokładnie mówi, że na przykład, nie wiem, porusz armią o tam dwie lokacje, jeżeli możesz zignorować jedną neutralną lokację po drodze, czy na przykład nie bić się w wiosce. ale cała gra jakby stymuluje nas i prowadzi do tego, żebyśmy się bili, cały czas się bili. Albo bili się z Grom, czyli z neutralnymi wioskami albo miastami, albo z przeciwnikami, którzy na przykład okupują miasto, które chce zdobyć, brakuje mi go do zwycięstwa. Więc summa summarum, gdzieś też powiedział, że to jest area control, bo chcę kontrolować i nie dać sobie wyrczeć z łap tych 5 albo 8 jako sojusz miast, ale jest to gra, w której większość rzeczy, które będziemy robić, to podpompowywać swoje zdolności wojskowe i potem sprawdzać się w boju. Mhm. No to taka to jest prawda.
I jest to gra, która na pierwszy rzut oka wygląda jak wojna pozycyjna. Poruszanie armiami w sposób strategiczny, zajmowanie punktów strategicznych na planszy, ale wampiry i karty sprawiają, że jest to system bardzo otwarty i bardzo dużo rzeczy można robić niezależnie od tak zwanych cudzysłów zasięgów, widoczności i tak dalej. To znaczy, jeśli aktywuję wampira, to wampir może polecieć i rozpalić ognisko gdziekolwiek.
Podpalić miasto. Nie?
A rozpalanie ogniska, podpalanie miasta, sianie niepokojów jest nieprzyjemne dlatego, że takie podpalone miasto nie produkuje nam zasobów na końcu rundy w fazie zbiorów. A jeśli miasto będzie się hajcować tak srogo, no to wtedy to miasto wybucha.
Jak w pandemiku.
I tracimy kontrolę nad tym miastem i ogień się rozlewa na wszystkie sąsiednie pola, co sprawia, że...
Wieś może nam się zacząć hajcować.
No, wieś jak wieś, ale no jak gramy do 5 twierdz i przylatuje wampir i podpala...
Już powiedziałeś zamek, miasto i twierdza.
Już... No tak, tak, bo myślę o grze o tron cały czas.
Tak, nawiązę, tutaj można wiele wyznaleźć. No.
I więc ktoś może przylecieć do miasteczka i zasiać tam ogień i zasiać jeszcze raz i sprawić, że ono sobie wybuchnie i tracimy nad nim kontrolę, to odbicie takiego miasteczka nie jest w kij dmuchał proste, tylko wymaga pewnej inwestycji czasu, siły i szczęścia. I efektywnie wyglądało to w naszej partii w ten sposób, że okej, przesuwam front w twoją stronę, a to ja ci wlatuję na tyły i cię podpalam. No to muszę cofnąć teraz jednostkę, żeby zgasić ten płomień, bo
albo zupełnie to olać, ale jak to olejesz, to wiesz, że nie wygrywasz.
Tak jest.
Bo ja tak zrobiłem, olałem miasto, które mi podpaliliście, straciłem to miasto, do końca gry go nie odbiłem, natomiast no, stwierdziłem, że mam tu sojusznika, sojusznik będzie te miasta, bo tutaj też ciekawostka, Michel grał bardziej, okupował rzeczy, czyli bronił swoich miast, zostawiając tam jakieś armie.
Ty byłeś jego toadim.
Ja byłem taranem, dokładnie, toadim, tak, dokładnie. Ty idź pierwszy i tam sprawdź, co się dzieje, walcz i tak dalej, i tak dalej. I w sumie potem ty przyjąłeś taką samą strategię w swoim sojuszu, że ty byłeś tym agresorem, a Tomek był takim bezpiecznym agresorem, że tak się wyrażę. Czyli on atakował niewinne wioski, niewinne miasta.
Powiem tak, 0% uczestników nagrywających w tym podcaście odniosło zwycięstwo.
I ciekawostka, pozostałe procent uczestników tej rozgrywki zremisowało na dwukrotnym taju. Bo mieli, tak, mieli remis na miastach, a tiebreakerem jest liczba wiosek.
I też był remis.
I też był remis. I tam nie pamiętam w końcu, co się stało, ale no, uznaliśmy, że obaj wygrali, więc...
Nie, jest na pewno... Pamiętam, że czytaliśmy, że była
być może
trzecia.
No w każdym razie my jako sojusznicy czuliśmy się mocno smutno z tego powodu.
No, trzeba było nie wchodzić w sojusz.
Albo trzeba było się nie naparzać. Ale skoro mówimy o naparzaniu, tutaj warto wspomnieć o tym, jak ono wygląda, bo jest ono dosyć z jednej strony pomysłowe, z drugiej strony specyficzne. Mianowicie, jeżeli wchodzimy do jakiegoś neutralnego miasteczka i nie ma tam nikogo, to miasteczko, znaczy miasteczko, wieś, broni się zawsze
trzy jednostki
wychodzą i mówią, będziemy się bić. I teraz, ponieważ mamy w swojej armii dwa rodzaje ludzików, to się nagle okazuje, że mamy dwa rodzaje kostek. Kostkę białą i kostkę czarną.
Kostka czarna jest kostką lepszą, ponieważ nigdy nie pudłuje, zawsze zabija przynajmniej jedną jednostkę, a kostka biała ma na sobie dwa pudła i tak. Czyli zasięg rzutów na białej kostce to jest od 0 do 3, a na czarnej od 1 do 3. Plus rozkład jest troszeczkę inny. Są to kostki 12-ścienne. kształt, który bardzo lubię. 12-ścian najlepszy wielościan foremny. I są to, jak ktoś grał w Ruta znowu, to ten system walki jest mu znajomy. Tylko jest tutaj rozwinięty o to, że jest kostka lepsza i kostka słabsza i akcjami, które przygotowują nas do tej bitwy, walczymy o przewagę, kto będzie rzucał czarną kostką. Tak. Gdzie normalnie ten gracz, który ma więcej nieumarłych w armii, będzie rzucał czarną kostką, a w przypadku remisu atakujący ma przewagę i będzie rzucał czarną kostką.
Tak jest, ale z drugiej strony remis wygrywa obrońca, więc dosyć standardowo, jak w wielu innych tytułach. No i co? No i sobie rzucamy tymi kostkami, te kostki wskazują jakąś tam liczbę, ta liczba, która wypada na kostce, mówi, ile jednostek zdejmujemy przeciwnika, no i rozstrzygamy sobie bitewkę.
I to, że w niczyjej wiosce wyskakują trzy jednostki i na kostce można wyrzucić maksymalnie trzy, a jedną akcją rekrutacji jednostek rekrutujesz trzy jednostki, to nie jest przypadek.
To nie jest przypadek, dokładnie. Ale tutaj też muszę powiedzieć o tym, że może być tak, że w wiosce na przykład zostały jakieś ochłapy, przeżyły ostatnią walkę, to będzie więcej niż trzy, bo zawsze trzech dochodzi, a może być, nie wiem, jeden został i będzie cztery do iluś tam, z którymi sobie będziemy walczyć. No i tak sobie walczymy, patrzymy, kto wygrał. Ważne jest to, że każde miasto, które się broni, ma jakby taką wirtualną jeden do obrony. Plus jeszcze nasz
wampir. Nasz wampir, który stoi obok takiego miasta, to jest wirtualne dwa do ataku lub obrony.
A sługa tego wampira to jeden do obrony.
Tak, tylko możemy sobie tylko jednego wampira wybrać jako dowódcę.
Tak jest. No i teraz cała zabawa polega na tym, że chcemy sobie wygrać, ale jednocześnie oprócz tego, że chcemy wygrać, to chcemy jeszcze, żeby przeżyły jakieś jednostki. Bo co z tego, że wygramy, skoro nie przeżyły żadnej jednostki po naszej stronie, bo wtedy nie przejmiemy tego, o co walczymy. Nie przejmiemy miasta, nie przejmiemy wioski.
Więc żeby wchodzić na pewniaka, trzeba wchodzić przynajmniej czterema jednostkami, a wszystko poniżej wiąże się z ryzykiem.
Z ryzykiem. No i oczywiście z ryzykiem wiąże się to, że rzucamy kostkami. Wczorajsza partia pokazała, że można fatalnie rzucać czarną kostką i genialnie rzucać białą kostką.
Nie umiem na białej kostce wyrzucić więcej niż zero, a na czarnej bywa różnie. Na czarnej też bym wyrzucił zero. Tak. Zawisłaby w powietrzu.
Ja wczoraj rozbawiony byłem, jak Tomek wszedł sobie do miasta i z trzema jednostkami, ja rzucałem białą kostką i wrzuciłem trzy, on wrzucił chyba jeden i przegrał. I to było niesamowite. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że trzeba w tej grze jednak wziąć na kark to, że te kostki są i te kostki, no wczoraj nam dopiekły fest.
Mm-hmm. Szczególnie, że jak już wspomniałem o tym, że są to trochę kostki wzięte z Ruta, to z Ruta nie została zabrana ta zasada mówiąca o tym, że jedna jednostka może zabić maksymalnie jedną jednostkę. To znaczy w tej grze możliwa jest sytuacja, której atakujesz kogoś jedną jednostką i zabijasz trzy inne. Czyli mała armia może pójść na misję samobójczą, żeby zadać duże straty większej armii.
Bo z drugiej strony jest to akcja, która tak, jest masz to, mało.
Nie mówię, że jest to zagranie rozsądne, tylko mówię, że no właśnie co ja mówię tutaj.
Bo to, no to mówisz, nie jest, że tak można zagrać.
To jest cały system, z którym mam problem, a nie tylko fakt tego, że nie ma tego limitu zabijania jednostek.
Znaczy nie, ja z tą walką mam o tyle problem, że no mówię, wczorajsze nasze walki, koszt wystawienia armii jest duży, bo to jest akcja. Mhm. I jeszcze w dodatku armię budujemy w swoim centralnym tym zamku, z którego zaczynamy. Więc musimy ją poruszyć. Są karty, które pozwalają budować w naszych wioskach, w naszych innych miastach, niekoniecznie w tym naszym startowym zamku, ale te karty są drogie, no i trzeba w odpowiednim momencie muszą pojawić się na wystawce podczas zakupów, jak ją kupujesz.
No i nic nie broni nas przed tym, że przeciwnikowi na wystawce mogą się pojawić i może on zakupić karty, które mówią po prostu, a zabij jakąś jedną, dwie lub nawet więcej jednostek gdziekolwiek na planszy.
I to często jest na tych kartach konkretny typ jednostki, na przykład tylko ludzi albo tylko wampirów, ale są też takie karty uniwersalne, zabij kogokolwiek, tak? Mm-hmm. A tak jak powiedzieliśmy, wampiry, te takie czarne dyski, robi się na tym worker placemencie, ale są znowu karty, które wstawiają też, były karty, które wstawiały wampiry, więc no jest to dość, powiedziałbym, mozolna sprawa, dlatego że jeżeli tłukę się z ciuńkiem, który jest ode mnie, nie wiem, 5 pól, ode mnie i ja buduję armię w swojej wiosce, to 5 pól to są dwa ruchy. Mhm. Tak? Czyli ja muszę, bo ruch to jest maksymalnie o 3 pola. to ja muszę naprawdę dużo zagrać, żeby tam się dostać tymi trzema, które dorobiłem, tak? A gdybym chciał poruszyć się sześcioma, to musiałbym dwie karty zmarnować na to, żeby zbudować czyli dwie akcje i potem dwie akcje, żeby tam dojść. Więc tak de facto to jest prawie cała runda, żeby zrobić jedną niewielką rzecz. Dlatego też to, co powiedziałeś z tymi trzema, jest to o tyle ciekawe, że no jest to w jakiś tam sposób ciekawe, ale z drugiej strony ta kostka w naszym przypadku dość często po prostu niszczyła ci wszystkie jednostki z twojej armii, bo mało kogo stać było na to, żeby wyruszać hej do przodu z armią większą niż 4 czy tam 5 dysków max, nie?
Znaczy tu w ogóle dziwnie wyglądała ta partia, bo z jednej strony ciężko było się dochapać jednostek, ale nie było dużo... Graliśmy bardzo dosyć zachowawczo i nie było ruchów małymi armiami. Bo...
Ja ruszałem się małymi armiami, znaczy mała armia u mnie to była, dwójkami się ruszałem, bo wierzyłem w swoje rzuty magiczne. Inaczej, jak się ruszałeś, to ruszałeś się 3+ armią, tak? Jak się ruszałeś od początku. No ale z drugiej strony, tam nie, wiesz, to czego, to, nie wiem do czego ty będziesz pił, ale to czego mi tam brakowało, to o ile ten latający wampirek jest spoko, bo sobie leci i robi jakąś krzywdę i to jest trochę przerażające z jednej strony, a z drugiej jest to dosyć klimatyczne, że no nie wiem, wkurzył mnie gościu po drugiej stronie Rumunii tam, czy tam na granicy ukraińskiej i lecę i rozwala mu coś. Natomiast to, co jest clou tej gry, czyli te walki, no przez tą małą mobilność i małą możliwości dokładania tej armii, to mam wrażenie, że to było dosyć statyczne. Myśmy się bili przecież o jedno miasto, biliśmy się, ja ci rozwaliłem, ty robiłeś, to ja teraz wchodzę, rozwalam ciebie. I tak sobie robiliśmy ping-ponga, nie?
Dokładnie. I ja miałem skojarzenia, jak tutaj jechałem dzisiaj do ciebie, że to w sumie mogłaby być gra o pierwszej wojnie światowej. Bezsensownym przesuwaniu frontu o parę metrów tylko po to, żeby następnego dnia ten front znowu cofnąć. Bo dlaczego nie ma bardzo dużo gier o pierwszej wojnie światowej, bo była statyczna i nudna, jakkolwiek
filmy czy tam wyobraźnia może mówić. Oczywiście, że tak, no w każdym, ale wiesz, ale tutaj mi chodzi o to, że grając w 4 osoby, ja tak sobie, jak sobie popatrzyłem, to jedynymi osobami, z którymi mogłem coś robić, to właśnie byłeś ty, bo byłeś na południe ode mnie i Michel. Do Tomka to ja nie miałem nawet podjazdu.
No na ukos nie.
Natomiast Tomek zrobił niesamowitą rzecz. Mianowicie wampirkiem sobie przeleciał w jedno miejsce. Zrobił sobie tam wioseczkę. A potem w tej wioseczce kartą, którą sobie kupił za ciężko zarobione pieniądze.
Nie, on miał ją startową chyba.
No dobra, nie wiem.
Tak, on miał startową kartę, która daje
być mu może
trzy jednostki na dowolnym swoim polu, a nie...
I wkłada sobie trzy jednostki, sobie machnął miasto, do którego dojście... Tam każda wioska, która była przed tym miastem, to był dramat.
Cała tura plus niebezpieczna bitwa.
Cała tura i wygrywam wioskę, która daje mi jedną krew. To nie jest taki wielki hop-siup, a muszę się zatrzymać na takiej wiosce. Więc to było dosyć dla mnie zaskakujące. Bo jeszcze jakby nakładając do tego, każdy z nas budował sobie tą postać, o której powiedziałeś. Czyli dopalaliśmy sobie te trzy karty. I te trzy karty mocno modyfikowały i robiły bardzo potężną asymetrię pomiędzy nami. Bo na przykład ty miałeś możliwość odrzucenia i dobrania karty, tak? Czyli mogłeś sobie tak naprawdę mniej przejmować się tym, jaki będziesz miał deck, bo jedną kartę miałeś większą elastyczność.
Tak samo miałem kartę, która pozwalała mi podczas zakupów odrzucić kartę z rynku, żeby obejrzeć następną i był to jedyny, jaki widziałem w tej grze sposób na jakiekolwiek przeczyszczenie wystawki kart do zakupu. I nie wiem, czy byłem zachwycony tą zdolnością, ponieważ jest to zdolność, którą maksymalnie wykorzystam 3 razy w grze i nie wiem, jak mam się z tym
No ale wiesz, czuć. Ale z drugiej strony... Ja miałem tam dwie takie tury, w których miałem krwi jak diabli i nie mogłem nic kupić, bo było wszystko za pieniądze. I teraz sojusz, mogłem brać pieniądze od Michela, albo mogłem mu dawać krew i mogliśmy sobie to jakby uspólniać. No i to mnie trochę uratowało, że w jednym momencie Michel po prostu da mi hajs, którego miał dużo i kupiłem jakąś kartę, która mi coś tam zrobiła. Ja mu dałem za to krew, za którą on kupił sobie jakąś tam kartę. Natomiast Problem podobny do, który mam w Dunie. Nierotująca wystawka, na której mnie nie stać.
Jest za dużo gier. Ja wiem, o którą Dunę ci chodzi, ale jest dużo gier w tym tytule, więc musisz uściślić, że chodziło ci o Dunę Imperium.
O Dunę Imperium mi chodziło, bo to mnie chyba najbardziej w Dunie Imperium boli. Więc to było takie dosyć zaskakujące, że ta gra trochę właśnie przez to, że nie wiem, masz fajne zdolności i te karty robią jakieś fajne rzeczy. Potencjalnie, na papierze to wygląda, że robią fajne rzeczy. A z drugiej strony, jak sobie zastanawiasz się nad tym, okej, ta karta działa bardzo sytuacyjnie. Na przykład porusz do 5 jednostek tam z jednego obszaru w jedno miejsce. No to najpierw te 5 jednostek musisz mieć. To jest karta, która jest mocno sytuacyjna i jej użycie jest bardzo, bardzo specyficzne. Ja wiem, że teraz to, co mówię, to was będzie, on mówi bardzo o takim detalu małym, jak mamy sobie to wyobrazić. No w każdym razie, ja wczoraj początek gry był bardzo przyjemny, bardzo szybko zrozumieliśmy zasady, mieliśmy takie, o fajne, fajnie, będziemy sobie coś tutaj tworzyć, jakieś kombosiki, coś będzie się robić, będzie walka, będzie fajnie i tak dalej, ale niestety im dalej w las okazywało się, że jest wiele rzeczy, które z mojej perspektywy jednak wymagają jakiegoś dopracowania, bo one na dany moment są, niszczą fan z rozgrywki.
Największą zaletą mechaniki walki, która obecnie jest w tej grze, jest to, że jest ona szybka. Bitwy rozstrzygają się szybko. Ale nie jestem zadowolony ze sposobu.
Ale nie usatysfakcjonowany jesteś, bo ty idziesz przygotowany na coś. Może być taka sytuacja, że idziesz przygotowany na coś. No ile było? Były dwie takie walki, w których ty miałeś większą armię niż ja i ja cię rozwalałem.
Jest tu zasada, która... Znaczy, jest przygotowana zasada, że jeśli ktoś przegrał bitwę i przeżyły mu jakieś jednostki, to musi się wycofać. Ale jeśli nie ma się gdzie wycofać, to te jednostki zabite po bitwie zamieniają się w zasoby dla ciebie, w krew. Ale nie bardzo widziałem w grze opcje na przykład budowanie okrążeń, bo armie są zbyt mało mobilne, żeby robić okrążenia. A z drugiej strony neutralne wioseczki do podbijania są naprawdę trudne i ryzykowne i kosztowne, bo...
No są tak samo trudne jak miasto. No miasto ma jedną obronę tej wirtualnej, ale dalej bijesz się trzy versus ty.
Pokonanie neutralnej wioski jest często bardziej ryzykowne niż konflikt z innym graczem, bo jak już ktoś przejmie wioskę, miasto, to pusta wioska cudzego gracza jest łatwiejsza do zdobycia niż pusta wioska neutralna.
No tak, bo w wiosce
nie pojawia się żaden opór, a w miasteczku pustym w mieście pojawia się ten jeden żołnierz, czy tam jeden siły do obrony. I tutaj tutaj nie jestem pewien, czy w tym przypadku pojawia się jeden żołnierz, czy to jest jeden siły doliczane do końca bitwy, więc proszę mnie sprawdzić, jeśli ktoś tego słucha i naprawdę komuś zależy. Chodzi mi o to, że jakby nie, która z tych, niezależnie od tego, która z tych opcji jest prawdziwa, to podbicie wioski czyjejś jest, miasta czyjegoś jest prostsze niż podbicie miasta neutralnego.
Tak jest.
Najlepiej jest puścić kogoś przodem do oblężenia, niech zdobędzie miasto i się wykrwawi,
a potem go odbijać.
Dokładnie.
I to jest takie dosyć specyficzne. Dodatkowo jeszcze taka moje takie rzecz, która mnie mocno zastanawiała, to właśnie kwestia taka, że z jednej strony te wszystkie zasady wydawały się bardzo logiczne, bardzo sensowne i ta gra, ten, nazwijmy to budowanie tej talii, ta walka o te miasta, o ten area control, wyglądało to bardzo fajnie i przejrzyście, natomiast patrząc na to, jak my graliśmy, jeszcze raz podkreślimy, że graliśmy tylko raz, mieliśmy bardzo duże wątpliwości, że przy czterech graczach jest ktoś w stanie ogarnąć pięć miast, bo naprawdę jest tutaj dosyć trudne i kosztowne, no i trzeba jeszcze to utrzymać, a tak jak powiedziałeś, odbijanie miasta z rąk cudzych jest łatwiejsze niż podbijanie neutralnego miasta. A druga rzecz to jest właśnie chyba to, co o czym cały czas mówimy, że ponieważ ta gra jednak bazuje na tych walkach i na tych bitwach, które się tych rzutów kością mieliśmy wczoraj mnóstwo, to ten system walki jednak powinien być ciekawszy, moim zdaniem. Ciekawszy tak. I ta, co powiedziałeś, mobilność jednostek powinna być, nie wiem, być może powiązana z wampirami, być może z wampirem, który się znajduje, może wampir powinien nosić ze sobą jakieś jednostki, że leci na przykład, że jest jakaś zdolność, wiesz, żeby trochę tego, tego dodać, bo obligatoryjne bicie wioski jest trochę killerem
to
w tej grze.
To jest hamulec, to jest a killer, nic, no. Nic mnie najbardziej to, co mnie zirytowało i sfrustrowało w tej grze, to czułem, że tu wszędzie mam hamulce i stopery, że mam te...
Mało akcji.
Mam te neutralne wioski, przez które muszę się przebić i mnie to tylko irytuje, bo jest ryzykowne i daje niewielki...
krew tylko jedno.
Niewielką korzyść. A z drugiej strony, no właśnie, mobilność wampirów i zdolność i dowolność korzystania ze zdolności kart, które ubijają jednostki innych graczy... No jest to symulacja wojny prawie że okopowej z bardzo szeroko zakrojoną dywersją i ta dywersja ma zbyt dużą dowolność.
Ja też jeszcze tutaj powiem taką ciekawostkę, bo wczoraj jak graliśmy na początku, tam jest, dostajemy sobie krew i pieniądze. Na początku jest tego mało, jak nie wchodzimy w jakieś konflikty, oczywiście ja tam od razu poszedłem, dostałem w papę, więc w ogóle miałem super, bo dostałem w papę i jak przegrywając miałem, okej, nie muszę w ogóle karmić swojej armii, bo jej nie mam, więc jest jeszcze taniej. Kończyliśmy grę z masą zasobów. Ja miałem tam krwi chyba z 17 czy 18 kropli. Tomek to w ogóle był jak złotem, jak Sknerus ma kwacz, prawie że...
Tu też jest takie zabawne, zaryzykuję i nazwę to niedopatrzeniem designerskim. W ostatniej rundzie dogrywamy rundę do końca i mamy w ostatniej, czwartej rundzie nadal fazę zakupów.
Tak,
która nic nie
to.
Robi.
Sprawdzaliśmy. Znaczy, ja powiedziałem, może być tak, że na sakiewce możesz mieć na przykład, że coś robisz. Mhm. Jeżeli na sakiewce jest dobry jakiś efekt
to,
typu...
To pierwszy gracz się cieszy.
To pierwszy gracz się cieszy. I teraz, bo dużo mówimy, ja bym jednak chciał powiedzieć coś pozytywnego, coś i coś negatywnego. Ogólnie Flow Gry mi się podoba. Jakby sam pomysł na grę.
To znaczy,
jakby...
pomysł na grę i to budowanie, budowanie tej ręki, bo ewidentnie moje doświadczenie pokazuje, że można sobie talię zbudować źle, bo bardziej jak to stary karcie...
Poczekaj. Ty źle, a ja na co mnie było stać? To były najlepsze dwie ręce, bo tak ja kupowałem jest. Co mogłem, a ty kupowałeś źle.
No bo ja patrzyłem, co karty robią, nie patrząc... znaczy, w połowie gry zauważyłem, że dlaczego nie mam ruchów armii w swojej
talii?
Bo kupiłem wszystko z wampirami.
To ja naprawdę to patrzyłem, bo miałem fajną wzorkę wampira.
To tak, sam pomysł na rozgrywkę jako podstawa mechaniki, widzę w tym potencjał. Nie wiem, czy bawi mnie to, że to jest takie twarde podzielenie na te cztery rundy, gdzie na końcu rundy zarabiamy i musimy wykarmić swoje armie. Jakoś nie wiem, czy ta gra nie płynęłaby fajniej,
bez tej ekonomii.
Znaczy, żeby ekonomia w jakiś sposób była zachowana, tylko żeby nie było takiego, wiesz, twardego resetu.
Była, no bez ekonomii chodzi mi, żeby była ukryta ta ekonomia, tak? Że nie wiem, no to rozumiem, no nie wiem, wyciągamy na przykład wydarzenie, karmimy teraz, nie wiem, ludzi teraz karmimy, czy płacimy, albo coś tam. Można by coś takiego zrobić, że nie wiem, po zagraniu iluś tam kart odpala się jakieś wydarzenie i coś się ciekawego dzieje. Ale to, co powiedziałeś, chyba jest esencją. To jest bardzo ładny szkielet, piękna oprawa graficzna, fajny pomysł, natomiast no ja jakbym to dostał pracując na przykład w Rebel Studio, to bym powiedział, no dobra, to teraz to dewelopujmy, czyli róbmy, żeby ta gra chodziła, nie? Czyli jest fajny pomysł, ale teraz siądźmy z autorami, testujmy rozwiązania różne i stwórzmy jakiś ciekawszy szkielet, znaczy na tym ciekawym szkielecie jakąś ciekawą grę jeszcze.
Tak, bo już jak mamy szkielet, to teraz można pobawić się zdolnościami kart, poprzestawiać trochę ekonomię, poprzestawiać trochę tą średnią wyników rzutów na kościach, poprzesuwać wskaźniki i sprawdzić, co wyjdzie. Bo tu jest potencjał, ale w tej chwili wydaje mi się, że nie hula tak, jak mogłoby hulać.
I ona, a żeby było jasne, ona hula.
Tak, bo to
nie jest tak, że my narzekamy, że ta gra nie działa. Ta gra działa, ta gra funkcjonuje i ktoś tam zwycięzcą będzie. Natomiast wydaje mi się, że założenia tej gry były jednak takie, żeby to była gra konfrontacyjna, żeby te 5 zamków dało się zrobić, żeby to było robialne. A mam wrażenie, tak patrząc na to, jak myśmy się mocno nad tym trudzili, Nie wiem, może to jest nasza specyfika naszej grupy, w której akurat graliśmy, że kontrujemy każdą szarżę do przodu jakiegoś innego gracza.
To ja chciałbym skorzystać znowu ze swojej intuicji i odwołać pewne słowa, które wczoraj wypowiedziałem przy stole, bo jeśli pamiętasz, powiedziałem, że kurczę, ale to by może działało lepiej jako gra dwuosobowa. I ja te słowa odwołuję, bo...
Ale nasi słuchacze go nie słuchają.
No wiem, ale to muszę mieć jakieś rozpoczęcie myśli, a nie rzucić, a teraz mam losowy pomysł, słuchajcie. Chociaż tak jest. Więc gra dwuosobowa wyglądałaby dokładnie tak samo jak gra czteroosobowa podzielona na dwa sojusze, to znaczy bardzo reakcyjnie odbijalibyśmy ping-ponga i nic by się nie działo, tylko byśmy podpalam ci, no to ja gaszę i też ci podpalam i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że przy całej mojej sympatii do tego pomysłu na zawieranie sojuszy, przekazywanie sobie zdolności, gdyby tego nie było, to dynamika czteroosobowa free for all z wymuszonymi, płynnymi sojuszami, że w tej chwili muszę pomóc odpuszczam trochę tobie, ci. Muszę trochę pomóc trochę tobie, być może sprawiłaby, że nie byłoby aż tak pozycyjnie, aż tak statycznie.
To idąc dalej jakby twoim tropem, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy, że jedna z naszych ulubionych gier chaos w Starym Świecie, te zdolki są takim swego rodzaju pomysłem z chaosu, czyli na kręćku dostaję możliwość wzięcia karty i ta karta ulepsza mi moje jednostki. To tak mi się wydaje, że gdyby zachować ten kor, który tutaj mamy, to nie zrobić tej gry, że gramy do pięciu i jakiś wyimaginowany zamek czy coś takiego, tylko kończymy tę grę właśnie tak jak mówisz, gramy każdy dla siebie i na przykład na końcu punktujemy, nie? Każdy zamek jest wart dwa punkty, każda wiocha, którą mamy, to jest punkt i po prostu na podstawie tego patrzymy, kto najlepiej tą Rumunię podbił i zwampirzył i jest szefem.
Dla ścisłości uściślenia, wszystkie wartości wzięte z tyłka i...
Ale to
chodzi o przekazanie idei.
Tak, no to chodzi o przekazanie... To jest trochę tak, jakbyśmy teraz... Ja trochę tak mówię, jakbym zagrał sobie teraz z tymi autorami na nie wiem, na spotku pewnie mówiłbym to brzydziej i bardziej byłbym rozentuzjonowany. Natomiast... No wydaje mi się, że...
Ale de facto tak jest. Miasto jest po prostu warte jeden punkt, a wioska jest warta pół punktu po tiebreakerze.
No jest. No jest. No w każdym razie byłoby fajnie, znaczy ja się cieszę, że ludziom się to podoba i fajnie, że tam autorzy napisali, że dostali dużo pozytywnych opinii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam jednak wrażenie, że fajnie by było, gdyby ktoś tam jeszcze siadł sobie nad tym projektem, szczególnie, że GameFund, to takie jest moje chyba poczucie, że GameFund to dalej Kickstarter, że ta gra nie jest jeszcze w pełni uformowana i nie jest finalna i nad nią jeszcze można sobie gdzieś posiedzieć pomyśleć. Czy tak będzie? Nie wiemy. To, co zagraliśmy, no z mojej perspektywy fajny pomysł, niedoszlifowany po prostu.
No ja bym bardzo nie chciał, żeby fajna, charakterystyczna oprawa graficzna zmarnowała się na niedogotowaną grę. Jak jest jeszcze czas, żeby coś dogotować.
No i jeszcze myślę, że jest jeszcze czas. Natomiast mówię, no warto to testować, warto myśleć o różnych rozwiązaniach. Takie mam wrażenie. No, wczoraj po tej rozgrywce byłem raczej negatywnie nastawiony, to, co zagraliśmy, nie sprawiło mi przyjemności. W ten sposób bym powiedział. Nie powiedziałbym, że to była, nie wiem, właśnie zepsuta gra. Po prostu nie sprawiła mi przyjemności. I te bolączki widzieli każdy z nas tutaj siedzący w różne, bo to też ważne, w różne miejsca się adresował bolączki, bo to też trochę wpływało, jakby wynikało z tego, co się działo podczas rozgrywki. No nie wiem, no na przykład ta ostatnia akcja, gdzie Tomek wchodzi, idzie w ten zamek, ja mu zabijam wszystkich i on ginie. I mam takie, no przecież to jest paranoja, nie? Gościu wykoksowany na maksa i ja rzucam...
Była jedna szósta szansy, że skończy się to klęską i tak się skończyło, wielokrotnie.
Tak się skończyło wielokrotnie. A we wszystkich grach jednak, gdzie jest jakieś rozstrzygnięcie walki, to wiecie, że zrobienie tego w jakiś fajny, sympatyczny sposób jest spoko. No i mój taki bardzo taki personalny, kurde, chciałbym móc zapłacić coś, żeby przewinąć karty na tym, nie wiem, płacę krew czy płacę złoto, żeby przewinąć po prostu te karty, bo troszkę mnie to bolało, że że mówię, byłem potentatem krwiopijczym, bo nie miałem żadnych zamków, tylko miałem bardzo dużo wsi i miałem dużo kart, które robiły mi krew.
I nie miałeś wojsk, więc nikt nie miałem wojsk, nie wypijał.
Nie miałem, tak, znaczy miałem ludzkie, miałem taki, taką ludzką armię, miałem taką, takim ludzkim obliczu. Także, kurczę, no ja kibicuję, żeby autorzy, nie wiem, jeszcze się nad tym pochylili i jeszcze coś z tym zrobili. Mhm. Także chyba tyle od nas. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać.
Nie, ale po głowie chodzi mi tytuł eseju Davida Fostera Wallace'a, który to esej był o statkach wycieczkowych, ale tytuł pasuje tutaj. Tylko nie wiem, czy wszystkie słowa z tytułu pamiętam. To jest pozornie wspaniała rzecz, której nigdy więcej nie zrobię.
Okej.
I tak ta rozgrywka, tak poczułem tę rozgrywkę naszą pierwszą.
No tak, jeszcze dość długo graliśmy na pudełku, bo 2 godziny myśmy grali, ponad 2,5 godziny. Ponad 2,5 godziny, gdzie już naprawdę w pewnym momencie mówiłem, już grajmy szybciej, po prostu przestawiamy się, co się będzie. Z drugiej strony, grajmy szybciej, nie można było zagrać szybciej, bo się diametralnie zmieniały warunki tego, co tam się dzieje. No tyle od nas na temat Vampire Lords. Jeżeli macie jakieś jeszcze ewentualnie pytania, no to piszcie w komentarzach, to my postaramy się odpowiedzieć. Tak jak podkreślił Ciuniek na początku, nikt nas o to nie prosił, o to, co teraz nagraliśmy. To jest taka potrzeba ducha nasza, tak. że chcielibyśmy no, w jakimś stopniu też chyba trochę, przynajmniej z mojej perspektywy, wesprzeć autorów, żeby jeszcze po prostu pomyśleli, nie? Nad wieloma rzeczami. A czy to zrobią, to jest ich sprawa. Widzieliśmy, że na YouTubie dużo osób bardzo entuzjastycznie o tej grze się wypowiada, więc być może my jesteśmy po prostu, jak to nazwał nas ostatnio jakiś pan, starymi jakimiś tam zdziadałymi...
Zblazowani
po jednej rozgrywce, tak. Goście, którzy nagrywają. Także o Vampire Lords mówi zblazowany windziarz.
I zblazowany tak samo Ciuniek.
Dzięki, pozdrawiam was serdecznie i do następnego odcinka.